naprawdę biblijną z tym, co wie o człowieku. Jest psychologiem, jest trenerem, jest psychoterapeutą, jest ojcem Tobiasza i mężem Wioli, mój dobry przyjaciel, lider wspólnoty Wieczyste Przymierze, Michał Kuś. Michał, zapraszamy Cię. Posłuchajcie tego, co Bóg mówi przez niego. Otwórzcie swoje serca. Za chwilę się jeszcze pomodlimy. Niech Bóg Cię błogosławi.
Aleluja. Jak Wasza kondycja? To już któraś sesja, któreś nauczanie z kolei. Damy radę, tak? Widzicie piękny baner tutaj, temat bitwa w Twojej głowie, ale zanim jak gdyby nawiążę do tematu, to myślę, że należą się wielkie oklaski dla tych, którzy w ogóle organizują to całe przedsięwzięcie, całą Strefę Zero. Ci, którzy projektowali tą stronę wizualną, ci, którzy zajmowali się przygotowaniem sali, posiłków, wielkie oklaski dla nich. Przyjechałem do Was z Krakowa razem z moją żoną, Wiolą. I dziękuję Bogu, że możemy być tutaj razem, bo ja, jak jest obok mnie moja żona, to ja czuję się pewniej. I dlatego to jest dla mnie wielki skarb. Najlepsza rzecz, jaka mi się w życiu przytrafiła, to właśnie chyba właśnie moja żona, na pewno moja żona. Bardzo też dziękuję Krzyśkowi, wspólnocie Metanoia za to, że mogę tutaj stać przed Wami. Krzysiek powiedział, że musimy wejść na mury. Nie możemy, nie jesteśmy powołani do tego jako chrześcijanie, do tego, żeby kryć się po kątach. To jest coś, co bardzo mi się podoba w chrześcijaństwie, że nie jesteśmy w odwrocie, ale jesteśmy w ataku. Słowo Boże mówi, że do wolności wyswobodził nas Chrystus. Amen? Proponuję Ci teraz, zachęcam Cię do tego, abyś odwrócił się do Twojej siostry, do Twojego brata po prawej, lewej stronie i powiedział mu tą prawdę. Do wolności wyswobodził Cię Chrystus. Amen. Kiedy wychodziłem tutaj do Was, zanim wyszedłem na scenę, to w myślach, w mojej głowie dziękowałem Bogu za Ciebie. Za każdego z Was, za Twoich bliskich, za Twoje rodziny. W myślach, w mojej głowie uwielbiałem Boga. Oddawałem Mu chwałę. Prosiłem, by On odebrał chwałę i cześć z tego spotkania, z tego nauczania, które głoszę w Jego imię. Ale kiedyś, kiedy miałem w ogóle stanąć przed jakąś grupą osób, kiedy miałem coś powiedzieć. Już nie mówię tutaj o wystąpieniach publicznych, bo to dla mnie było w ogóle niemożliwe, nie do pomyślenia. W ogóle, kiedy miałem stanąć i powiedzieć swoje zdanie przed jakąś grupą osób, to w mojej głowie paraliżował mnie strach. W gardle rosła taka gula, a po plecach spływały stróżki potu. Teraz tak nie jest. Bóg mnie od tego uwolnił. Nie wiem, co jest w Twojej głowie teraz. Być może masz w Twojej głowie takie myśli, których chciałbyś się pozbyć. Ja dzisiaj będę chciał głosić o tym, że Bóg może zburzyć warownię w Twojej głowie. Że Bóg może uwolnić Twój umysł. Będę mówił o takim ważnym aspekcie walki duchowej, którą prowadzi każdy wierzący. Będę mówił o bitwie, która toczy się w Twojej głowie. Michał skończył swoje nauczanie tym, abyśmy w wierze stawali do walki. Bo w wierze możemy zwyciężać. I ja chciałbym kontynuować trochę ten temat. Z jednej strony pokażę coś, co może nas trochę blokować w tej służbie, ale też pokażę, czym możemy rozprawić się z tymi rzeczami, które nas blokują, hamują i ograniczają. Jak macie, to otwórzcie Biblię. To będzie nasz taki fragment przewodni, drugi list do Koryntian, rozdział 10, wersety od 3 do 5. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. Broń, którą walczymy, nie jest ludzka. Broń, którą walczymy, posiada Bożą moc niszczenia dla Boga twierdz warownych. Pora, żeby zdefiniować twierdzę. Czym jest twierdza? W języku greckim użyte jest tu słowo okuroma. Oznacza ono twierdzę, warownię, miejsce niedostępne, oznacza fortyfikować, ale oznacza także więźnia uwięzionego przez oszustwo. To jest więzień, który wierzy w kłamstwo tak, jakby było ono prawdą. To ktoś, kto żyje według tego, co zwykle nie jest prawdą. Ochuro ma więzień uwięziony przez oszustwo, przez kłamstwo. A jak Biblia nazywa diabła, wiecie? Jako ojciec kłamstwa i oszustwa. Biblia nazywa diabła jako ojciec kłamstwa i oszustwa. Mówi o tym święty Jan w 8 rozdziale swojej Ewangelii. Biblia mówi także, że diabeł przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Jezus ofiaruje ci życie w obfitości. Diabeł przychodzi, aby okraść cię z tej obfitości. A diabeł przychodzi po to, aby zabić w tobie dziecko Boże, zapał i wiarę. I aby zniszczyć twoje dziedzictwo. Diabeł przychodzi po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. On każdego dnia zasiewa w twojej głowie niewiarę, kłamstwo, wątpliwości tylko po to, żeby zbudować tam swoje twierdze. I on bardzo dobrze wie, że gdy mu się uda to, to będzie miał cię w garści. To zbuduje tam twierdzę, z ciebie uczyni niewolnika. Robi to wszystko poprzez wątpliwości, poprzez kłamstwo, oszustwa i strach. No podam przykład. Pomagałem kiedyś takiej dziewczynie, która była młoda, ładna, szczupła, ale w swojej głowie, w swoim myśleniu uważała się za grubą. Ona myślała o sobie jako o grubej. Później zaczynała mówić o tym, że jest gruba. Mówiła, jak jestem gruba, jestem potężna, jestem gruba. Ona była przewrażliwiona na punkcie tego, co jadła. Zanim coś zjadła, wiecie co robiła? W myślach liczyła kalorie. Ile przytyje po jednym jabłku, po jednej pomarańczy, po szklance soku. Później przychodziło działanie. Myśli, słowa, czyny. Zaczęła się odchudzać. Ćwiczyła, ograniczała jedzenie. Ona prowokowała wymioty, robiła głodówki, wręcz katowała swoje ciało. To jest ten sam schemat. Myśli, słowa, czyny. I diabeł bardzo dobrze zna ten schemat. Wie, że jeżeli zawładnie naszym myśleniem, to wtedy będzie miał nas w garści. Wtedy zbuduje tam twierdzę. On wie, że funkcjonujemy właśnie według tego schematu. Być może ty znasz sam w swoim życiu takie kobiety, takie dziewczyny, które są szczupłe i ładne, ale w swojej głowie uważają się za grube i brzydkie. Wiecie, z mężczyznami jest odwrotnie. Mężczyźni myślą, że są wysportowani i męscy, ale nie zawsze tak jest. To jest twierdza, ochuro ma. Więzień uwięziony przez oszustwo. Diabeł próbuje zawładnąć nasze myśli. Nie wiem, czy kiedykolwiek myślałeś o sobie, jeśli tak, to podnieś rękę w ten sposób, że jestem do niczego. Nic mi nie wychodzi, nic nie potrafię, nie umiem się modlić, nie mam żadnych darów, nic mi nie wychodzi. Te i tym podobne myśli to bardzo dobry grunt do tego, żeby diabeł budował w twoim życiu twierdzę, twierdzę warowne. Co jest twoją twierdzą? Jakie w ogóle są twierdze? Co jest twierdzą w twoim życiu? Podoba mi się to, co o twierdzy powiedział jeden autor komentarza. Powiedział, że twierdza to jest miejsce siły, gdzie zło jest umocnione. Powiedział, że warownia jest miejscem niedostępnym, że jest miejscem zasłonionym, zakrytym, że nie jest miejscem otwartym. Innymi słowy można powiedzieć, że masz pewne warownie, których nawet nie jesteś świadom, że je masz, o których nawet nie wiesz, że je masz. Żeby lepiej to zobrazować, opowiem pewną historię, taką opowieść. Pewnego razu ojciec wybrał się ze swoim małym synkiem do cyrku. No i dochodząc do cyrku, zobaczyli przed tym cyrkiem wielkiego słonia. Wielki, duży, silny słoń. I ten duży, silny słoń był uwiązany na sznurku. Sznurek wbity palikiem do ziemi. I chłopczyk zainteresował się i zapytał: tatusiu, jak to się dzieje, że ten duży, silny słoń nie zerwie tego sznurka? Nie wyrwie tego palika? Przecież jest taki duży i silny. Żeby już skrócić historię, ojciec powiedział do syna: wiesz co, synu, kiedyś dawno, dawno temu, kiedy ten słoń był jeszcze malutkim słoniątkiem, małym i słabym, jego treser zawiązał mu sznurek na szyi i przybił palikiem do ziemi. I to małe słoniątko próbowało zerwać ten sznurek. Próbowało wyrwać palik, ale mu się nie udawało. I próbowało tak przez wiele, wiele dni. Ale mu nie wychodziło, bo było małe i słabe. I pewnego dnia to słoniątko uwierzyło, że nigdy nie będzie w stanie zerwać tego sznurka. Że nigdy nie będzie w stanie wyrwać tego palika. Tak sobie myślę, że wielu z nas właśnie ma taki sznurek, ale nawet nie próbujemy go już zerwać, bo kiedyś nam się nie udało, bo kiedyś odniosłeś porażkę. Jesteśmy więźniami zamkniętymi przez oszustwo. Okuro ma. Już nigdy nie będę miał dobrej relacji z Bogiem. Już nigdy nie będę wystarczająco dobry. Już nigdy nie będę miał dobrej relacji z innymi ludźmi. Zawsze będę uzależniony, zawsze będę gruba. Już nigdy się nie zmienię. To jest mój oścień, już taki jestem. To jest okuro ma, to jest nasza twierdza. Jesteśmy więźniami uwięzionymi przez oszustwo. Ale dzisiaj będziemy rozpoznawać te twierdze. Dzisiaj będziemy atakować te twierdze Bożą bronią. Ponieważ oręż naszego bojowania nie jest z ciała, ale posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Amen? Amen. Chciałbym przedstawić wam trzy zasady burzenia warowni diabła. Tych warowni w naszym życiu. Pierwsza, aby zniszczyć warownię, twierdzę warowną, trzeba ją najpierw rozpoznać. Trzeba ją najpierw zdemaskować. Trzeba ją najpierw namierzyć. A tak jak mówiłem, nie zawsze to jest takie łatwe, jak nam się wydaje. Dlatego długi czas przed tą konferencją modliłem się i pościłem właśnie w twojej sprawie. Za ciebie w tej sprawie, abyś mógł rozpoznać dzisiaj tą twierdzę, która jest w tobie. Abyś mógł rozpoznać i namierzyć tą twierdzę i abyś mógł przyjąć Boże uwolnienie, abyś się tego nie bał. Podzieliłem twierdzę warownie na 5 głównych kategorii. 5 głównych kategorii, zaraz je omówię. Chciałbym Cię prosić o taką śmiałość. Chciałbym prosić Cię o taki gest odwagi, ale też o taki krok wiary. Michał mówił dzisiaj o wierze. Zrób dzisiaj krok w wierze. Na tyle miary wiary, ile posiadasz. Jeżeli będę mówił o tych twierdzach, jeżeli poczujesz, że jesteś uwięziony w jakiejś twierdzy, podnieś rękę. Na chwilę, nawet w trakcie, jak będę mówił, albo po skończeniu omawiania danej twierdzy. Wydobądź tą twierdzę na światło dzienne. Zdemaskuj ją. Pierwsza twierdza, którą nazwałem twierdzą materializmu. Ona może się objawiać na różne sposoby. Między innymi jest to taki sposób, gdybym tylko miał dom, to czułbym się bezpiecznie. Gdybym tylko miał swój dom, to jeszcze lepiej. A gdybym miał swój ładny dom, to już w ogóle bajka. Gdybym tylko miał ładny samochód, gdybym tylko miał stałą pracę, gdybym tylko mógł spłacić mój dług, gdybym tylko mógł spłacić tą jedną kartę kredytową, tak, Łukasz? Jedną kartę kredytową, to naprawdę czułbym się bezpiecznie, gdybym tylko. Być może u Ciebie to się przejawia troszeczkę inaczej. Jestem taki zmęczony, jestem taki zapracowany, wyczerpany, jestem po prostu... Nie wiem, co tu zrobić, żeby poczuć się lepiej. Nie, zakupy. Chodźmy na zakupy. To mnie uszczęśliwi. Wtedy poczuję się lepiej. Być może u Ciebie ta warownia materializmu przejawia się jeszcze inaczej. Wszyscy inni mają takie fajne rzeczy. Dlaczego wszyscy inni dostają takie ładne rzeczy, a nie ja? Dlaczego Bóg nie błogosławi mnie w ten sposób? Dlaczego to spotyka właśnie mnie? Może martwisz się o pieniądze? Może porównujesz się z innymi, bo chciałbyś mieć tak jak oni? Wiem, że to jest bolesne i trudne. Coś Ci powiem, to kiedyś była moja twierdza. Czymś, co dawało mi poczucie bezpieczeństwa i pewność, były pieniądze. A zawsze musiałem mieć przy sobie kasę, to wtedy czułem się pewnie. Oczywiście tłumaczyłem sobie, no ja lubię mieć gotówkę przy sobie, to pomaga. Tak? No ale dochodziło do tego, że kiedy chciałem sobie coś kupić, na przykład jakąś płytę, mimo że miałem pieniądze przy sobie, to pożyczałem od znajomych na tą płytę, myśląc, mam upragnioną płytę, mam kasę w kieszeni, a to, że muszę kiedyś oddać, może zapomnij, ja będę zwlekał, nie oddam, znajdę nowych znajomych. Chore. Wstydzę się tego. Natomiast pokonałem tą twierdzę Bożą bronią. O tym powiem za chwilę. W tym momencie moje bezpieczeństwo nie jest już w moim portfelu. W tym momencie moje bezpieczeństwo nie zależy od ilości zer na moim koncie. Ale moje bezpieczeństwo jest w Jezusie Chrystusie. Amen? Warownia materializmu jest bardzo konkretną twierdzą. Ona może nawet przynosić przyjemność, ale może także przynosić lęk i brak poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli czujesz, że właśnie ta twierdza materializmu jest Tobie bliska, że jesteś więźniem tej twierdzy, podnieś rękę. Bóg chce Cię dzisiaj z niej uwolnić. Będziemy się modlić, a będziemy do tego wracać. Druga twierdza jest warownia duchowa albo warownia pychy. No właśnie, to słowo pycha. Słowo pycha powoduje taką dziwną rzecz, a mianowicie kiedy je słyszymy, od razu w naszej głowie pojawiają się tacy ludzie, którzy doskonale pasują do tej kategorii. Zarozumiali i pyszni. O, mój szef, on to jest zarozumiały. Mój współpracownik. Nic, tylko się przechwala, tak jakby był lepszy ode mnie. A mój sąsiad? Kwintesencja pychy. Pomyślcie, rzadko tak myślimy o sobie, albo prawie wcale. Natomiast spójrz na Twoje życie. Spójrz na Twoje życie, na Twoje zachowania, Twoje działanie, na myślenie. Jak często kierujesz się taką zasadą, że to ja mam rację. To moje musi być na wierzchu. Jak często kierujesz się w życiu zasadą, umiesz liczyć, licz na siebie. Albo krążą pogłoski, że jestem boski. Znacie to, nie? Może u ciebie ta warownia duchowa, warownia pychy objawia się jeszcze inaczej. Być może to jest tak, że jeżeli chcesz, żeby coś było dobrze zrobione, to musisz to zrobić ty. Inni to wszystko spaprają, zepsują. Jeśli chcesz, żeby coś było dobrze zrobione, to ja to muszę zrobić. Osobiście. Być może u ciebie ta warownia duchowa objawia się jeszcze inaczej. Po prostu nie do końca ufasz Bogu. Niby jesteś wierzący, ale, nie, ale masz wątpliwości, czy Bóg naprawdę przemyślał wszystko w twoim życiu. Bo chcesz wszystko kontrolować. Chcesz mieć wszystko pod kontrolą, nawet troszeczkę zmanipulować, ale tak, żeby twoje było na wierzchu. Ale kiedy nie masz wszystkiego pod kontrolą, czujesz się niepewnie. Martwisz się. Masz takie wrażenie i u ciebie to pewnie graniczy z pewnością, że masz najlepszy plan na swoje życie i od Boga potrzebujesz tylko akceptacji, takiego zatwierdzenia, tej pieczątki. A potem się zastanawiasz, dlaczego Bóg nie odpowiada na moje modlitwy? Dlaczego Bóg nie błogosławi mi tak, jak innym? Nie do końca ufasz Bogu. Może nie we wszystkim ufasz Bogu. Jeżeli odnajdujesz w swoim życiu te zachowania, tą twierdzę duchową, podnieś rękę, nie patrz na innych. Bóg będzie dzisiaj uwalniał także z tej twierdzy. Amen. Kolejna twierdza. No, bardzo szybko przed nią przebrniemy, to jest twierdza szemrania. Twierdza szemrania. Szemranie to narzekanie i krytyka. Wiecie, długo nie będę się nad tym rozwodził, bo jest to tam znane nam, my Polacy z tego słyniemy, tak? To jest tak naprawdę brak postawy wdzięczności. Wszystko widzę w czarnych barwach. Albo deszcz leje koszmarnie, albo słońce tak daje, że patrzeć nie można, albo robota nudna, albo taka haruwa, że nie nadążam. Wiecie? Rozumiecie to, nie? To jest też ta krytyka. Krytyka innych. Nie krytyka mnie, ale to, że ja znajduję jakieś niedoskonałości, niedociągnięcia u innych. Jeżeli odnajdujesz w sobie tendencje właśnie do krytyki, do narzekania, do znajdowania dziury w całym, do tego, żeby znaleźć niedociągnięcia u innych. Jeśli jesteś dobry w tym, żeby wytykać błędy innych, to jest to twoja twierdza. Podnieś rękę. Bóg chce cię z niej uwolnić, także dzisiaj. Kolejna twierdza, kolejna warownia, to warownia poczucia winy. Poczucie winy za to, czego nie zrobiłem, ale także poczucie winy za to, czego nie zrobiłem, a mogłem zrobić. To jest to też poczucie winy za jakieś zaniedbania, za jakieś grzechy w moim życiu. To jest to wspomniane myślenie, że nic nie potrafię, nic mi nie wychodzi, we wszystkim jestem beznadziejny, nawet nie potrafię sprawy do końca doprowadzić. Być może u ciebie jest to poczucie winy za nałogi, których nie możesz pokonać i zwalczyć w swoim życiu. Papierosy, alkohol, nieczystość seksualna, ale także pracoholizm, komputer, czyli gry internetowe, albo sam internet, albo gry komputerowe, albo telewizja, tak, seriale i sport. To nawet dla ciebie może być czasem przyjemne, ale odbiera ci prawdziwą wolność. Poczucie winy. Być może ktoś kiedyś mówił ci, może w dzieciństwie, nic nie potrafisz. Wszystko psujesz. Jesteś do niczego. To przez ciebie. To twoja wina. I to zranienie w tobie pozostało. Takie oskarżenia i obwiniania są naprawdę bardzo dobrym gruntem do tego, żeby diabeł budował na nich twierdzę poczucia winy, twierdzę obwiniania. Może masz poczucie, to kolejna odmiana tej twierdzy, tej warowni poczucia winy. Może masz poczucie, że zawiodłeś Boga. Może masz poczucie takie, że straciłeś Jego namaszczenie, że straciłeś Jego błogosławieństwo, że straciłeś Jego wizję. Jeśli odnajdujesz w swoim życiu to poczucie winy, czyli patrzenie na swoje życie przez pryzmat przeszłości, tego, co ci w tej przeszłości nie wyszło, to diabeł buduje w twojej głowie twierdzę poczucia winy, twierdzę obwiniania. podnieś rękę, zrób krok wiary. Bóg pragnie Cię dzisiaj uwalniać z tej twierdzy. I ostatnia warownia, warownia lęku. Lęk i strach dotyczy głównie przyszłości i tego, co ma być. Pomyślenie tego, chciałbym służyć Bogu, ale boję się, bo nie wiem, czy podołam, nie wiem, czy dam radę, boję się zaryzykować, boję się tego, co pomyślą inni, kiedy zacznę im opowiadać o Bogu, czy mnie nie wyśmieją, boję się tego. To jest ten strach, o którym Michał też już wspomniał. Ale to jest także strach o to, czy na przykład będę miał pracę, czy będę miał stałą pracę. To jest strach o to, czy takie życie w strachu o to, czy nie zachoruję ja albo ktoś z moich bliskich. To jest strach o to, czy nie popadnę w długi, albo czy się w ogóle zdołam z nich wygrzebać. Jeżeli w twoim życiu dominuje strach, jeżeli patrzysz na swoje życie i w tym życiu, w tym spojrzeniu dominuje strach, to jest twoja twierdza. We wspólnocie objawia się to tym, że uważam, iż nie jestem wystarczająco dobry, iż nie jestem wystarczająco święty, iż nie jestem wystarczająco godny do tego, żeby Bóg na mnie spojrzał, żeby Bóg mnie kochał, żeby Bóg do mnie mówił, żeby Bóg, a już nie mówiąc o tym, żeby Bóg mnie używał czy posługiwał się mną. Jeżeli patrząc na swoje życie odnajdujesz właśnie lęk i strach, to wystaw rękę z tej twierdzy. Bóg pragnie cię z niej dzisiaj uwolnić. Pierwszym krokiem, jak powiedziałem, czy pierwszą zasadą jest to, żeby zdefiniować swoją twierdzę. Mam nadzieję, że wszyscy to zrobiliśmy. Chciałbym, żebyś był szczery w tym przed sobą i przed Bogiem. Pora przejść do drugiego kroku. Czyli będziemy atakować Bożą bronią te wszystkie twierdze, których jesteśmy świadomi. Ponieważ oręż naszego bojowania nie jest z ciała, ale posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych w naszym umyśle, w naszej głowie. Nie możemy walczyć normalnymi metodami, ludzkimi, wręcz ani amunicją, ani czołgami nawet, bo to nie jest jak gdyby ta kategoria. To jest walka duchowa, walka, która rozgrywa się w naszej głowie. Mamy trzy ofensywne bronie, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć, czyli bronie, które służą do ataku. Pierwszą jest modlitwa i post, drugą jest uwielbienie, trzecią jest głoszenie i wyznawanie Słowa Bożego. Pierwsza broń, czyli modlitwa i post. Modlitwa i post. Żeby oddać ich charakter, tak naprawdę trzeba powiedzieć, że modlitwa jest czymś więcej niż broń duchowa. I mamy bardzo wiele fragmentów w Biblii, które to potwierdzają. Po niepowodzeniu na pytanie takich rozgoryczonych uczniów, po nieudanej misji, Jezus mówi do swoich uczniów właśnie, ten rodzaj demonów można wyrzucić tylko modlitwą i postem. W Ewangelii Świętego Marka, 9 rozdział, 29 werset. Jeżeli chcesz pokonać demona, wyrzucić demona i zniszczyć twierdzę, to musisz się modlić i podjąć post. Jaka to może być modlitwa? Modlitwa indywidualna, to o czym mówił Krzysiek w przypadku Nehemiasza. Ale jeżeli nie czujesz się dobrze w modlitwie indywidualnej, trzeba ćwiczyć, ale druga rzecz, druga forma modlitwy może być to modlitwa wspólnotowa, modlitwa wstawiennicza. Poproś braci i siostry, aby się modlili za ciebie. Eucharystia, wielka moc modlitwy. Podejmij post, podejmij jakieś wyrzeczenie w tej intencji, aby zniszczyć warownię i twierdzę w twoim umyśle. Kolejny fragment z listu do Efezjan, 6 rozdział, werset 18. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Kroczenie w duchu, chodzenie w Duchu Świętym to modlitwa w duchu. Tu święty Paweł mówi o tej potężnej broni zaraz po tym, kiedy omawia duchową zbroję. Dzisiaj nie ma czasu, żeby mówić o duchowej zbroi, natomiast podkreśla, można tak to zobrazować, że modlitwa jest takim super międzykontynentalnym pociskiem batalistycznym. On jest wystrzelony z jednego punktu na jednym kontynencie i skierowany poprzez świetny system naprowadzania na cel, który znajduje się na innym kontynencie. Modlitwa jest bardzo precyzyjna. Modlitwa jest twoim szturmem do nieba o Bożą interwencję. Amen? Historia Daniela. Nie będziemy czytać fragmentu, do niego możecie wrócić. Z Księgi Daniela, 10 rozdział, wersety od 2 do 14. Daniel przez 3 tygodnie modli się i pości w jednej intencji. Po 21 dniach przychodzi do niego anioł i mówi: Daniel, twoja modlitwa dotarła do Boga już pierwszego dnia, ale kiedy szedłem do ciebie z odpowiedzią, trafiłem na demona Persów i musiałem z nim walczyć. I dopiero wtedy, kiedy pojawił się Michał Archanioł i on mi pomógł, wtedy mogłem do ciebie przyjść z Bożą interwencją. Twoja modlitwa i post jest szturmem do nieba, żeby sprowadzić Bożą interwencję. Amen. Modlitwa burzy warownie wszędzie, nawet w niebiosach, co dopiero w twojej głowie. Druga broń to uwielbienie. Uwielbienie jest rodzajem modlitwy, ale tak naprawdę, żeby prawdziwie uwielbiać, musisz mieć dwie cechy. Pokorę i bojaźń Bożą. Oddawanie chwały Bogu nie tylko powoduje ponadnaturalne działanie, ponadnaturalną interwencję Boga, ale także kształtuje charakter i postawę tego, który uwielbia. Psalm 22, 4 werset mówi: Bóg przebywa w chwale swojego ludu. Jeżeli chcesz, albo jeżeli wolisz, żeby w tobie mieszkał Bóg zamiast twierdzy warownej, kto chce? Żeby Bóg w nim zamieszkał zamiast twierdzy warownej, zacznij uwielbiać. Ale nie tak pod nosem tam, a Panie, uwielbiam Cię, tak przy okazji tam. Zacznij uwielbiać całym ciałem. Nie bój się klaskać, nie bój się modlić w językach, nie bój się tańczyć na chwałę Pana. Uwielbiaj z mocą, niech to Duch Boży Cię prowadzi w tym uwielbieniu. Amen? Uwielbienie jest potężną bronią. Psalm 149, wersety od 6 do 8, daje nam instrukcję, jak mamy uwielbiać. Niech chwała Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich ręku. Już dalej nie będę czytał, bo czas ucieka. Przede wszystkim chwała Boża, twoje uwielbienie ma być na twoich ustach, ale to nie wszystko. W ręku masz mieć miecz obosieczny. Czym jest miecz obosieczny? To jest Słowo Boże. Czyli uwielbieniu może towarzyszyć, nawet powinno towarzyszyć wyznawanie Słowa Bożego. Pamiętam taką sytuację, kiedyś na dworcu zaczepiła mnie pewna kobieta i chciała mi powróżyć. Ja jej odmówiłem. No, na to ona zaczęła mnie przeklinać i powiedzieć, że spotka mnie nieszczęście. Próbowałam, to był taki moment, w którym próbowała mnie zastraszyć, w którym próbowała mnie oszukać, w którym próbowała mnie wtrącić do twierdzy, do warowni. Wiecie, co wtedy zrobiłem? Zacząłem uwielbiać Boga. Zacząłem przyzywać Jego chwały nade mną. Zacząłem wyznawać, że na krzyżu Chrystus pokonał wszelkie kłamstwo, wszelkie zło, wszelkie przekleństwo. Zacząłem przyzywać Jego świętej krwi, aby mnie obmyła, aby mnie strzegła. Ja głęboko wierzę, że ta modlitwa ochroniła mnie i chroni także Ciebie. Amen? Modlitwa uwielbienia i wyznawanie Słowa Bożego. To jest trzecia broń, tak naprawdę. Przechodzimy bardzo płynnie. Modlitwa i post, uwielbienie i wyznawanie Słowa Bożego. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, mówi, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Głoszone, wyznawane Słowo Boże posiada w sobie moc. To nie jest zwykłe słowo. Amen?
Amen.
Za Jego pomocą, z Jego pomocą, z pomocą Słowa Bożego zniszczysz wszelkie warownie Boże. Ono jest skuteczne. Ono nie wraca do Boga bezowocnie, zanim nie dokona swego posłannictwa, mówi prorok Izajasz. Słowem Bożym, pamiętacie, jak Jezus pokonał szatana na pustyni? W jaki sposób rozprawił się z nim? Poprzez Słowo Boże. Dlatego tak ważne, abyś poznawał Słowo Boże, abyś rozkochał się w nim, abyś karmił się tym Słowem Bożym. Kolejny fragment, już przedostatni, z Efezjan, 5 rozdział, werset 18-19. A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Aby przemawiać w pieśniach i psalmach, musisz je najpierw znać. Musisz się ich nauczyć poprzez studiowanie Słowa Bożego. Trzecia broń. Wyznawanie Słowa Bożego. I trzecia zasada, po tym, kiedy mówiłem, że pierwszą zasadą jest zdemaskowanie twierdzy, drugą zasadą jest atakowanie nie ludzką bronią, ale bronią Bożą, która posiada moc niszczenia twierdz warownych, czyli modlitwą, postem, uwielbieniem i wyznawaniem Słowa Bożego. I trzecia zasada duchowej walki, niszczenia twierdz warownych jest taka, aby napełniać swój umysł Duchem Świętym. Bo jeżeli zburzysz twierdzę, to miejsce w twojej głowie nie może pozostać puste. I tutaj święty Paweł też w tym liście do Efezjan mówi, nie upijajcie się winem. Jeżeli wygrasz bitwę, to nie rób imprezy z winem, ale dalej trwaj w uwielbieniu, napełnij się Duchem Świętym. Święty Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale mówi, nie bierzcie wzoru z tego świata, ale przemieniajcie się przez odnawianie czego? Ktoś zna ten fragment? Umysłu. Znowu mowa o umyśle, o twojej głowie. Twój umysł ma być odnowiony. Twoje myślenie ma być odnowione. Tam twierdze wszystkie mają być zniszczone, ale głowa twoja nie może pozostać pusta. Napełniaj się Duchem Świętym. To jest zasada, to jest trzecia zasada. Teraz chciałbym, abyśmy powstali. Wyznawaliśmy, demaskowaliśmy nasze twierdze w naszych umysłach. Podnieśmy swoje ręce i poprośmy właśnie, powołując się na słowo, od którego rozpocząłem. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Zniszczymy twierdzę, powołując się na Słowo Boże, wyznając Słowo Boże, uwielbiając Boga i modląc się za siebie. Dlatego połóż rękę na osobie, która jest obok ciebie. Będziemy ogłaszać Boże zwycięstwo nad każdą z twierdz w naszym życiu, nad twierdzą materializmu, nad twierdzą szemrania, nad twierdzą duchową i twierdzą pychy, nad twierdzą lęku. Wszystkie twierdze będziemy teraz kruszyć, bazując na Słowie Bożym i uwielbiając Boga. Panie Jezu, ja przyzywam dzisiaj Twojego imienia, bo w Twoim imieniu jest nasze wyzwolenie i w Twoim imieniu jest nasze uzdrowienie, dlatego proszę Cię, ześlij swojego Ducha. Jezu, niech Twoja moc spocznie na nas, mocą Twojego Słowa, Panie, tego, że to Ty wyswobadzasz nas do prawdziwej wolności. Chcemy kruszyć wszelkie twierdze, które są w naszym życiu w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy zwycięstwo Twoje, Jezu, w naszym umyśle. Kruszymy mocą Twojego słowa każdą twierdzę, twierdzę materializmu, twierdzę lęku, twierdzę poczucia winy, twierdzę szemrania, twierdzę duchową, twierdzę pychy. Kruszymy mocą Twojego imienia. W Twoim autorytecie, Jezu, stajemy, bo Ty wyzwoliłeś nas do prawdziwej wolności. Ty powiedziałeś, że większy jest nas ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Jezu, Ty jesteś większy w nas od tego, który jest na świecie, tego, który jest w naszych umysłach. Panie, Ty jesteś naszym jedynym Bogiem. W Twoim imieniu jest nasze zwycięstwo. Nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Tylko Twoje imię jest tym, które uwalnia. W Twoich ranach jest nasze zdrowie, Panie. Wywyższamy Cię i błogosławimy jest. Oriala la sare la 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 Się modliłem, miałem taką wizję teraz, że niebo nad nami otwiera się. Bóg zsyła swojego ducha pod postacią ognia, takiego światła, które niszczy wszelkie warownie, które są w naszych umysłach. Amen. To, co jeszcze z nich zostało, jeżeli masz wątpliwości, teraz będzie jeszcze pieśń uwielbienia. Otwórz się na Ducha Świętego, który zstępuje teraz, aby niszczyć warownie w naszych umysłach. Abyśmy mogli podjąć Jego wezwanie, abyśmy mogli podjąć Jego dzieło. Bo to, co powiedział Krzysiek, Bóg używa zwyczajnych ludzi. Do czego? Nadzwyczajnych rzeczy. Amen. Hallelujah.